zakończyliśmy pierwszą część Apokalipsy, która jest wyprowadzeniem wniosków z Ewangelii Mateusza. Dlatego Jezus potrafił to zrobić. Wnioski, poprawne wnioski wyciągnąć. Bo jest niebezpieczeństwo, że my, czytając Ewangelię Mateusza, moglibyśmy tylko dziwić się Żydom. A biedacy, jakie głupstwo oni narobili. A Pan Jezus przez wyprowadzenie wniosków z poszczególnych Ewangelii w Apokalipsie mówi, no a ty, a wy, a jak to z wami jest? Możemy się dokładnie obejrzeć i będziemy się oglądać, jaka jest nasza uroda wewnętrzna. Bo ta zewnętrzna się nie liczy, tylko wewnętrzna. I tak jak zapowiedziałem, że dzisiaj ja podsumuję tę pierwszą część Apokalipsy. Ale zanim to zrobię, to muszę znowu dać tło do tego. Na czym polega wielkość i dobrodziejstwo Apokalipsy? Bardzo dziwnej księgi tajemniczej. Nasze ludzkie poznanie jest bardzo nieporadne. Dla nas coś było, coś jest, coś będzie. I to poznajemy tak w sposób dość ograniczony. Natomiast dla Boga wszystko jest teraz. Pełne poznanie. Tam nie ma niczego, co było, co jest, co będzie. Teraz. I dlatego Bóg się czuje odpowiedzialny za naszą nieporadność. Za nieporadność naszego poznania. I żebyśmy kiedyś nie postawili zarzutu, no to czemu nie skorygowałeś, widząc? To ja nie jestem odpowiedzialny, to ty jesteś odpowiedzialny. Otóż tego zarzutu Panu Bogu nie postawimy, ponieważ dał Apokalipsę, która koryguje nasze niefortunne odczytania, zachowania. Swego czasu mówiłem wam o tym, że Apokalipsa ma trzy części. Pierwsza część, siedem listów do siedmiu gmin w Azji Mniejszej, to jest katecheza o tym, co jest najważniejsze w Ewangelii Mateusza, na czym sobie bardzo zależy w minach. Druga część od rozdziału 4 do 12, a zaczniemy to już w przyszłą sobotę, dotyczy Ewangelii Marka. I trzecia od rozdziału 12 do końca dotyczy Ewangelii Łukasza. I to od razu trzeba powiedzieć, no dobrze, ale gdzie jest czwarta Ewangelia, Ewangelia Jana? Czyżby Pan Jezus zgubił ją po drodze? Otóż nie. Każda z Ewangelii, każda z osób Trójcy Świętej ma swoją Ewangelię. I tak Bóg Ojciec, swój dramat, dramat Ojca, dramat swojej płodności wypowiada w Ewangelii Mateusza. Izrael okazał się oblubienicą bezpłodną. Nikogo nie mógł zrodzić dla życia wiecznego przy pomocy Izraela. W swej masie oczywiście. Wreszcie pojawiła się święta reszta 12 apostołów. A więc Bóg Ojciec wypowiada się w Ewangelii Mateusza. Dlatego ta Ewangelia zaczyna się od Abrahama i Sary. Cechą tego małżeństwa było to, że byli niepłodni. I marzeniem Abrahama i Sary to mieć dziecko, mieć syna, dziedzica. I Bóg mówi, dobrze, będziesz miał syna, dziedzica, ale musisz powędrować do Palestyny, do Kanaanu. I tam z niepłodnej Sary przyszedł Izak. I Bóg już w historii ojca wiary Abrahama pokazał, że jego słowo niesie płodność. I też wiemy, że pierwsza przypowieść o Królestwie Bożym, ziarno padło w rolę w ziemię, że w ziarnie jest płodność. W słowie Boga jest płodność. Słowo Boga ma moc stwarzania tego, o czym mówi. I na tym polega nasza wiara, że mamy wierzyć, że on to, co ogłasza, to ma moc stworzyć. A więc problem Boga Ojca, płodności, jest wyrażony w Ewangelii Mateusza. Tam też przychodzi na początku tej Ewangelii Maria i Józef. Maria poczęła syna mocą słów Bożych przez wiarę. Herbem tej Ewangelii jest twarz jakby ludzka. twarz jakby ludzka. To znaczy, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, na obraz Boga, to znaczy jako brat Boga. Człowiek jest tylko, może być człowiekiem, o ile ma w sobie Boga. Jeżeli nie ma Boga, to w zasadzie w oczach Bożych jest martwy. Pozornie żyje, twarz jakby ludzka. Niby człowiek, a w tym człowieku i Bóg Ojciec, i Syn Boży, i Duch Święty. Dalej, Syn Boży swój problem wypowiada w Ewangelii Marka. Herbem jest lew. Swój problem, problem Syna Bożego, który w nim, przez niego, dla niego wszystko zostało stworzone, a tymczasem przez grzech lew, szatan, przechwycił władzę nad światem. I w tej Ewangelii będzie mowa o tym, że Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie chce sprawować władzę i de facto sprawuje władzę jako człowiek przez miłość. Większą, jeżeli złą grzech. I przez pokorę, a pokorą szatan się brzydzi. Tam, gdzie jest pokora, to szatan źle się czuje. Z kolei problem, który ma Duch Święty, jest powiedziany w Ewangelii Łukasza. To mało jest uwolnić się od złego ducha. Jeszcze trzeba się napełnić dobrym duchem. Stąd ta Ewangelia połączona jest z dziejami apostolskimi, z pięćdziesiątnicą, o wylaniu Ducha Świętego, tego bogactwa. Herbem jest wół. W pierwotnych czasach nie było pieniążków, tylko na ogół wymieniano coś za bydło. Był symbol bogactwa. Ktoś miał więcej bydła, tym był bogatszy. Symbol bogactwa. I natomiast Ewangelia Jana, Bóg Ojciec na dole tego figury trójkąta, Syn Boży i Duch Święty wstępuje ze swym bogactwem. Syn Boży łączy niebo z ziemią, Duch Święty wstępuje i w środku tego trójkąta, tych Ewangelii, które rozwiązują problem, stawiają problem każdej osoby Trójcy Świętej, jest świecznik. I architektura Ewangelii Jana to jest świecznik i każda część Apokalipsy, zobaczycie, ma strukturę świecznika. Dlatego też na początku Pisma Świętego też będzie świecznik, 7 dni stworzenia. Po tym przygotowaniu, ogólnym przypomnieniu tego, po tym wprowadzeniu ogólnym do Ewangelii Mateusza i Apokalipsy pierwszej części, musimy powiedzieć, że pierwsza część Apokalipsy stawia pytanie, czy jesteś oblubienicą płodną? Płodną. Czy Kościół jest oblubienicą płodną, czy bezpłodną? Jest bezpłodną dla Boga, jeżeli żyje w 7 grzechach głównych. Jeżeli przez jakiś poważny grzech Bóg musi z wnętrza człowieka odejść. I wtedy staje się oblubienicą bezpłodną. Nie rodzi dla nieba. A płodni stajemy się przez dary Ducha Świętego. Dlatego też Jezus na początku każdego listu mówi o osobie jako tym, który posiada dary Ducha Świętego. Określony dar i do pokonania określonej wady, określonego grzechu. I kto niszczy Kościół? Nie wróg zewnętrzny. Nie wróg zewnętrzny. Nie Neron, nie Domicjan, ale Kościół jest niszczony przez wroga wewnętrznego, przez to, że my, dana gmina czy chrześcijanin nie jest otwarty na płodność Chrystusa Zmartwychwstałego. Teraz jeszcze raz sobie przypomnimy to ogólne wprowadzenie do pierwszej części, do tych 7 listów i na pewne rzeczy jeszcze zwrócę uwagę.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 1, wiersze od 9 do 20. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Co widzisz? Napisz w księdze i poślij 7 kościołom. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, Ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przypasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jan jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to są aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów.
Po śmierci, bo był pewien rodzaj śmierci fizycznej Matki Najświętszej, to pytany Jan Paweł II, czy Maria, zaśnięcie Maryi było śmiercią. Powiedział: tak, ale Maria nigdy nie umarła tą śmiercią teologiczną. Znaczy, zawsze miała pełny kontakt z Trójcą Świętą, z Bogiem swoim wnętrzu. My to nazywamy z tej racji zaśnięciem. Zresztą Jezus też mówi o naszej śmierci fizycznej, że to jest zaśnięcie. A dopiero wtedy, kiedy przychodzi grzech poważny i Bóg odchodzi, to wtedy jest ta śmierć druga. Jan chce powiedzieć, że właśnie po odejściu Maryi do nieba, po tajemnicy w niebo wzięcia, udał się do Efezu i tam pracował jakiś czas w Efezie. Niedaleko Efezu jest właśnie wyspa Patmos. To była wyspa dla więźniów politycznych. W czasie prześladowania Domicjana tam został zesłany, pracował w kamieniołomach. Tym się różniło prześladowanie za Domicjana od innych prześladowań, powiedzmy za Nerona, że Neron przeczesywał Rzym i okolice, a za Domicjana całe imperium rzymskie było poddane testowi, że w dzień pański, w dzień pański, w dzień pański, to też to był dzień, w którym czczono Cezara jako Boga. Urzędnicy przyjmowali przed portretem czy popiersiem Cezara, przyjmowali przysięgę. Każdy obywatel musiał wziąć szczyptę kadzidła, rzucić na ogień, mówiąc: Cezar jest moim Panem. Ponieważ tego nie mogli zrobić chrześcijanie, czcić go jako Boga, bo było to bałwochwalstwo, wyparcie się Jezusa, dlatego Jan przeżywa dramat, czy aby nie skończy się Kościół Jezusa Chrystusa, Jego Mistrza i Pana. I wtedy właśnie ingeruje Jezus w Dzień Pański. Ten Dzień Pański to oczywiście chodzi o naszą niedzielę, gdzie my czcimy zmartwychwstałego Chrystusa. Jezus wyjaśnia mu: nie potrzebujesz się martwić. I w tych słowach przestań się lękać, chcę powiedzieć, nie lęka się o Kościół, bo teraz najpełniej Kościół się rozwija, pełni swoją misję. Nie lękaj się o to, bo ja w każdym chrześcijaninie rozwinę swoją płodną miłość. I ci chrześcijanie, którzy żyli, no, tak sobie trochę na marginesie, musieli podjąć decyzję: albo odchodzę z Kościoła, albo wybieram do końca Chrystusa. Więc prześladowania były katalizatorem, który przyspieszał albo czyścił Kościół, takim filtrem. Więc przestań się lękać. I od tych, którzy odejdą, bo nigdy do mnie nie należeli, myśmy się nigdy razem tak naprawdę nie spotkali. Spotkanie było tylko pozorne, chrzest był pozorny, przynależność do Kościoła była pozorna. Ci odejdą, a inni wybiorą mnie do końca. I ja w nich na nowo złożę ofiarę ze swego ich życia za zbawienie. Pokona demona szatana. Przestań się lękać. I Jezus tutaj przypomina tymi słowami to, co powie do tych trzech apostołów, którzy byli wyprowadzeni na górę Tabor, kiedy Jezus po raz pierwszy zapowiedział, co go czeka w Jerozolimie. Wiemy, że apostołowie weszli w duchowy kryzys, znaki zapytania. Jezus wziął trzech spośród apostołów, liderów, tych, którzy byli planowani jako świadkowie jego konania w Obrójcu i później na górze Golgoty, i tam przemienił się, zapowiadając przez to zmartwychwstanie. Tam Ojciec daje znak, to jest mój Syn umiłowany, i Jego, słuchajcie, innego Mesjasza nie będzie. Tylko właśnie taki, który weźmie i zło świata na siebie jako Baranek Boży, ale też zmartwychwstając będzie próbował ożywić, wyprowadzić ze śmierci, z bezpłodnej miłości, z egoizmu ludzkie wnętrze. Uzdolnić do prawdziwej płodności, płodnej miłości. Oczywiście Jezus tutaj nawiązuje do Księgi Daniela, do dwóch miejsc w Księdze Daniela. To jest siódmy, wizji czterech bestii. Z Wielkiego Morza wychodzą cztery bestie. Morze jest tutaj symbolem świata bez praw moralnych, bez praw, bez dekalogu. Miejsce obecności szatana, Wielkie Morze. Cały świat jest pogrążony w chaosie. Powstają bez przerwy różne potęgi polityczne, ale one są bardziej bestią, aniżeli jakimś państwem. Te bestie są bezpłodne, niczego nie mogą tak naprawdę stworzyć dobrego w rodzinie ludzkiej. I dopiero się pojawia Syn Człowieczy, Jezus zakłada piąte królestwo, które będzie rodzić ludzi dla nieba. Może posłuchajmy tego fragmentu.
Czytanie z Księgi Daniela, rozdział 7, wiersze od 1 do 14. W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści. Daniel więc powiedział: ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy, jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzach. A oto czwarta bestia, okropna i przerażająca o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała 10 rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i 3 pośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Rumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię. Ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wyprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
I 2:4 jest symbolem. Jest symbolem czterech stron świata, czyli że na całym świecie aż do czasu spełnienia się tej obietnicy narody są porównywane do bestii. Narody pożerały inne narody, wojny. No i tym się zajmuje kochana historia i podręcznik historii. Podziwiamy te bestie. No, w naszych czasach to i Hitler, i Stalin pozwolą sobie być taką bestią. Nie są to dziwne rzeczy dla nas. Z morza, z chaosu, z tej bezpłodnej miłości rodziły się te bestie i będą się rodzić. Ale to wszystko jest do czasu, ponieważ i o tym właśnie mówi Apokalipsa, przypomina to, że w czasach, gdy Jan jest na wyspie Patmos, Jezus zapowiada, że już teraz się będzie sprawdzać to, co zapowiedział proroka Daniela. Syn Człowieczy będzie obejmował władzę, ale wcześniej odda oczyszczeniu gminy i w tych gminach on na nowo będzie umierał za zbawienie świata, pokonywał niewidzialnego wroga świata, świat demonów. Mamy jeszcze Daniela rozdział 10, z którego od wiersza 1 do 14 będzie mowa tutaj o wielkiej wojnie. Już nie będziemy czytać, to sobie w domu przeczytacie. Wielkiej wojnie, wielka wojna. To znaczy, to znowu jest obietnica dana w czasach machabejskich, że tak długo, dopóki nie pojawi się Jezus Chrystus, ten, który będzie barankiem Bożym, który obejmie, oddali demona, świat demonów, również tych demonów, które kierują całymi narodami, tak długo ludzkie wojny są bezpłodne, nie mają żadnego sensu. I dopiero Jezus zainauguruje wielką wojnę, prawdziwą wojnę. Przez krzyż i zmartwychwstanie w Kościele, przez ludzi, w których On zamieszka, rozpocznie się wielka wojna. Rozpocznie się rodzenie ludzi dla nieba poprzez Nim. Są wymienione tutaj te wszystkie tytuły, które są powtórzone w Apokalipsie świętego Jana Apostoła. I Jezus po kolei w związku z każdą gminą używa jednego z tych tytułów wskazujące na Jego zmartwychwstanie, że On w nas rozpocznie prawdziwą wojnę. To znaczy, nie chodzi o to, żeby zniszczyć wroga. Nie chodzi o to, żeby zniszczyć wroga. Tylko chodzi o to, żeby tego wroga zbawić, urodzić dla życia wiecznego. I my też żyjemy w świecie, gdzie Kościół Chrystusa ma wrogów. Tylko, że my mamy taką mentalność, żeby tego wroga zdemaskować i zniszczyć. A masoni, a tam tacy, tego. Komuniści, zniszczyć. A Jezus mówi w Apokalipsie, że ja przyszedłem nie po to, by niszczyć Rzym. Nie po to, żeby niszczyć Rzym, tylko żeby Rzym zbawić. Nie przyszedłem, bo tego domagali się Izraelici od Jezusa. Żydzi, masz zniszczyć jako Mesjasz Rzymian, bo masz takie możliwości. Jezus mówi, nie, ja przyszedłem wrogów umiłować do końca, zbawić. I tu jest skandal, który po dziś dzień funkcjonuje w naszych umysłach i sercach. Wrogów Kościoła trzeba nie. A Jezus mówi, wrogów Kościoła trzeba zbawiać i kocha. Jak się tam czujecie? I znowu cytuję Jezus z Księgi Daniela, przestań się lękać, Antiocha Epifanesa IV, który w czasach machabejskich w sposób wyjątkowy znienawidził wiarę w jednego Boga, Żydów za ich wiarę. No i wiemy, że do czasu. Mógł to robić tylko przez 3 lata i kilka miesięcy. Jezus cytuje Daniela, fragmenty Daniela, po to, żeby w tych tytułach nam powiedzieć: ja w was będę na nowo żył. Ponieważ my ten błąd popełniamy, Jezus zwraca uwagę na ten błąd. Mamy wszyscy jakieś tam wady i my wymyśliliśmy sobie pojęcie pracy nad sobą. Ja będę pracował nad tą moją wadą. Ja się sam zbawię. Jezus mówi: beze mnie nic nie możecie uczynić. My, pracując nad naszymi wadami, my jedynie byśmy powiedzieli: ucinamy to, co jest na powierzchni. Tak się dokładnie wygolimy 7 grzechów głównych, no ale to ciągle odrasta w nas, ciągle odrasta. I dopiero wtedy, kiedy my skorygujemy i pójdziemy za tym natchnieniem, które daje Jezus w pierwszej części Apokalipsy, kiedy my zaczniemy żyć obecnością tej miłości z krzyża, zaczniemy siebie kochać też miłością Jezusa Chrystusa z krzyża, akceptować siebie, radować się, o jak tutaj było na wstępie, radujcie się zawsze w Panu, przeżywać Jego obecność, cieszyć się, Jemu dawać, powierzać. Wtedy On nas rodzi i my zaczniemy innych też rodzić dla Niego. A jeżeli ktoś za bardzo pracuje nad sobą, to później zaczyna pracować nad innymi, nienawidząc, mając niechęć. No. I teraz jeszcze, dlaczego Jezus wziął aż 7 gmin chrześcijańskich, z których uczynił, jak zauważyliście, jakby rodzaj przypowieści z historii każdego miasta. No powiedzmy Efezu, wziął fakt, że tam była ta rzeka, która spływała z gór, niosąc muł i zamoliła cały port. I Jezus daje tutaj katechezę, że jeżeli nie będziesz żył przymierzem w krzyżu i nie będziesz pielęgnował świecznika, czyli czyta Pismo Święte tak, że ono cię wszystko rozświetli w twoim wnętrzu, to wcześniej czy później zły duch cię zamieni i kończy się to wybór zbawienia innych ludzi. Taki rodzaj przypowieści. Ponieważ otwieramy Ewangelię Mateusza na rozdziale 13, jakby otwieramy serce Ewangelii Mateusza i mamy 7 przypowieści, które są rozpracowane w tej książeczce. Przyniosłem tę książeczkę o 7 przypowieściach, o 7 darach Ducha Świętego, żeby ci z was, którzy nie mają tej książeczki, po prostu sobie wzięli i czytali. Otóż Jezus nawiązał tych 7 listach do 7 gmin, do tych 7 przypowieści z Ewangelii Mateusza. I praca domowa wasza będzie polegała na tym, ja tutaj zrobiłem ten, wypisałem jeszcze te 7 przypowieści z Ewangelii i te miasta, poszczególne gminy to otrzymacie. Będzie można w domu się pobawić. List do Efezu, pamiętacie katechezę, i porównać sobie z pierwszą przypowieścią, że Królestwo Boże jest podobne do ziarna, które wpada w rolę. To nam powinno otworzyć oczy, jak rośnie w nas lenistwo, jak rośnie w nas lenistwo w sprawie Bożej, że my nie do końca serio traktujemy, że mamy być tylko glebą i dać się woli Bożej, Słowu Bożemu strawić całkowicie tej miłości z krzyża. Mamy lęk, no i wtedy mówimy: no po co mi aż tak znać Pismo Święte? No i wtedy stajemy się skałą albo drogą, tradycją, i wtedy zły duch już ma wejście i kończy się nasze piękne chrześcijaństwo. To tak już popracujecie sami. Natomiast zwracam uwagę na to, też otrzymacie Księgę Daniela rozpisaną na świeczniku, że Daniel, rozdział 10, też z tym słowem nie ręka się Danielu, że tam jest mowa o bojaźni Bożej. O bojaźni Bożej. Czyli, że w nas chce iść bojaźń Boża do ludzi. Jezus Chrystus jako bojaźń Boża, bojaźń Ojca o zbawienie każdego człowieka. I nami ma rządzić tylko bojaźń Boża, żeby nie tyle kogoś tam zdeptać, poniżyć, tylko że Jezus Chrystus który jest jaźnią Ojca o zbawienie, o ratowanie dzieci, teraz ma iść każdy chrześcijanin w świat. W związku z tym nie dziwcie się, że ja się tak dziwię tym chrześcijanom, którzy publicznie niszczą swoich przeciwników politycznych. Tańca Golgoty, tańca krzyża jest szczytem płodności. Oto stoję u drzwi Twoich i kołacę, gdy ktoś posłyszy mój głos. Dlatego też trzeba każdego poranku, rozpoczynając dzień, usłyszeć te słowa Jezusa: stoję u drzwi Twoich i kołacę. Czy jesteś tak bogaty jak Laodycea, że Ci nie potrzebuję od pierwszego momentu dnia? Jesteś tak bogaty, że ja w Tobie nie muszę iść do pracy, do zajęć, do różnych posług. Dlaczego jesteś tak bogaty? Uważaj, jesteś utalentowany, wszystko wiesz, wszystko potrafisz. Tylko od czasu do czasu sobie coś tam przypomnisz. I to jest ta nasza bezpłodność. My jesteśmy bezpłodni. I podsumowaniem tego wszystkiego jest przypowieść o krzewie winnym. Jestem krzewem winnym. Dzięki zmartwychwstaniu Wy jesteście latoroślami. Macie moją płodność, czego sobie i Wam życzę. Amen. Co nieco jeszcze Pan Jezus będzie musiał w tych chrześcijanach zrobić. Co nieco. Ale zawsze idziemy według tradycji. No tak, to jest tradycja. Że wroga to się tam opluje. Idziemy do Komunii Świętej. Na początku też wspominałem o tym, że szatan ma taką taktykę, że zwraca nam uwagę na wrogów zewnętrznych i zajmijcie się tymi wrogami zewnętrznymi. A Jezus mówi: nie. Wrogiem jesteś, kiedy ja w tobie, wrogiem mego Kościoła, kiedy ja w tobie nie mogę iść jako bojownik. Jesteś. I to są najwięksi, najgorsi wrogowie Kościoła Chrystusowego, ponieważ nie wiedzą o tym, że są wrogami Chrystusa. Nie wiedzą, nie znają sobie sprawy. Koleś, to tam rozdajesz tą, teraz ten pokarm, a my przystąpimy.